Zanim będziemy czytali fragment, który będzie takim przewodnim fragmentem dla nas, chciałbym powiedzieć, że mamy niezwykły dar. Zostaliśmy obdarowani. Jako korona stworzenia możemy w niezwykły sposób komunikować się z sobą. Mamy mowę. I to jest niezwykły dar, podarunek od Pana Boga. I możemy z sobą rozmawiać. Oczywiście jedni z tego korzystają, Asia mi podpowiada. Inni z tego mniej korzystają, jedni są bardziej wylewni, drudzy może mniej. Ale niewątpliwie jest to dar, że możemy z sobą rozmawiać. Korona stworzenia może używać języka, którym to stworzenie zostało obdarowane. Otoczeni jesteśmy światem zwierząt. Te zwierzęta mają dech życia. My też mamy dech życia. Ale my mamy coś niezwykłego, co nas wyróżnia spośród tych wielu zwierząt. Oczywiście czytałem, że zwierzęta też mogą porozumiewać się z sobą. I jedne zwierzęta robią to lepiej, drugie gorzej. Słyszałem, że wieloryby śpiewają, że delfiny też mogą, używają jakiegoś języka, że pszczoła może wiele zakomunikować, przylatuje do tego ula i informuje, gdzie jest ten nektar, gdzie jest piękne pole, gdzie rosną piękne kwiatki, w jakim kierunku mają przyjaciółki się udać, żeby nazbierać cennego materiału budulca do tworzenia tego miodu. Ale ta pszczoła już nie jest w stanie powiedzieć, że po drodze spotkała taką przyjaciółkę, która złamała skrzydełko i że była w poważnych tarapatach, bo wróbel ją gonił i popadła w wielką depresję. Tego już nie może powiedzieć pszczoła, a my to wszystko potrafimy powiedzieć. To nas wyróżnia jako korona stworzenia. Mamy język, mamy mowę i mamy bezgraniczne możliwości. Ja kiedyś na lekcjach biologii musiałem się uczyć, w jaki sposób też ta nasza mowa wyewoluowała. Jak to się stało, że nauczyliśmy się chodzić, najpierw myśmy się tam gdzieś czołgali, a potem trzeba było się nauczyć mówić, że najpierw jak byliśmy już tak troszkę człekopodobni, to naśladowaliśmy niektóre dźwięki, jak nas ktoś tam patykiem uderzył, no to au, no już jakaś literka się pojawiła i z tego powstawały jakieś inne literki. No to było dawno temu, rzekomo 1 500 000 lat temu. Był taki homo jakiś erectus i on znał tylko dwa dźwięki, a potem homo sapiens, to już była eksplozja dźwięków. Dowiedziałem się o tym, że kiedyś myśmy się tak iskali, no ale to nam zajmowało dużo czasu, od 40 do 50%, no i nie było czasu na to, żeby pracować, żeby zdobywać jedzenie, no i trzeba było wykształcić język, który wyłonił się jako lepszy sposób budowania więzi, a nie tylko iskanie. Tak mówi ewolucja. A Biblia mówi, że jesteśmy obdarowani. A Pan Bóg nas obdarował czymś niezwykłym. Adam został stworzony z niezwykłym darem. Od razu tego samego dnia, jak został stworzony, mógł się komunikować. Mógł nadawać imiona, mógł rozmawiać, no właściwie jeszcze nie miał z kim, a z Panem Bogiem. Tak, oczywiście, Pan Bóg go stworzył, żeby miał relacje z Nim. Nadawał nazwy, imiona tym zwierząt, które przed Niego przychodziły. Kiedyś Pan Bóg przyprowadził przed Niego Ewę nie znam na tyle hebrajskiego, ale z tego, co hebraiści mówią, to była poezja, co powiedział. Przypuszczalnie potrafił nawet pisać wiersze. Tak został stworzony. On od razu potrafił tworzyć, od razu potrafił mówić. Bóg jest twórcą języka, Bóg twórcą mowy. Jesteśmy obdarowani, mamy niezwykły dar, dar mowy. Żydzi byli bardzo przywiązani do swojego języka. Oni mówili, że ten język jest świętym językiem. W tym języku przemówił Pan Bóg. W tym języku mówił Mojżesz, Izajasz, prorocy. Oni to spisywali. To jest święty język. To Pan Bóg wyrył te hebrajskie litery na tych kamiennych tablicach. Dał przykazania. Święty język. Jeżeli Pan Bóg kiedykolwiek miałby przemówić, to w tym świętym języku. Ten język jest święty. I wręcz uważali, że aniołowie nie znają innego języka. Że nie rozumieją. Jeżeli byśmy się zwracali do aniołów w jakimś języku, to nie rozumieją tego języka. Uważali, że nie wolno wręcz tłumaczyć Tory na inne języki, ponieważ jest jeden święty język. I bardzo to przeżywali, jak ktoś wpadł na pomysł, żeby przetłumaczyć na język grecki. Bo ponieważ świętym językiem jest język hebrajski. Tora, Żydzi, język hebrajski, to wszystko święte, a wszystko inne mniej święte. No i przeczytamy teraz tekst. Bo tak zastanawiałem się od jakiegoś czasu, to znaczy niedawno dowiedziałem się, że dzisiaj mam tutaj stanąć, bo gdzieś tam chyba jest wypisany braciszek Dawid, a stoję ja. Niedawno się dowiedziałem i tak się zastanawiałem, jaki temat poruszyć. No może, bo tak niedawno troszkę byłem z Marianem poróżniony, tam troszkę z Januszem się nie zgadzałem. Mówię, a to o konflikcie porozmawiamy. Jak Pan Bóg, bo zacząłem się zastanawiać, co Biblia mówi na temat konfliktu, jak rozwiązuje się konflikty, a to będzie fajny temat. Ale potem mówię, no nie, bo przecież dzisiaj mamy niezwykłe święto. Przedwczoraj wpadłem na ten pomysł, że dzisiaj mamy święto. Jakie jest dzisiaj święto? No właśnie. No to otwórzmy Dzieje Apostolskie, 2 rozdział. Dzieje Apostolskie, 2. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumiewali się i dziwili, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się, Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii i Pamfilii, Egiptu i części Libii, położonej obok Cyrene, przychodnie rzymscy, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kreteńczycy i Arabowie, słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Zdumiewali się wtedy wszyscy i będąc w niepewności mówili jeden do drugiego, cóż to może znaczyć? Inni zaś drwiąc mówili, młodym winem się upili. To zostało wypowiedziane i to wydarzenie miało miejsce w pewnym kontekście. Pan Jezus spotyka się ze swoimi uczniami. Pan Jezus wstaje z martwych i spotyka się przez 40 dni. O tym czytamy na początku w Dziejów Apostolskich. Spotyka się i rozmawia. Oni zadają pytania, on odpowiada. Rozmawiają o Królestwie Bożym. Im też to po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym, a spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się od Jerozolimy. Zanim jednak został zabity, powiedział im, że takie wydarzenia będą miały miejsce. A teraz spotyka się z nimi i mówi, że przed samym tym odejściem, idąc na cały świat, głoście Ewangelię. A temu głoszeniu będą towarzyszyć pewne znaki. I między innymi będzie taki znak, że nowymi językami mówić będą. 40 dni w swoim majestacie, w swojej inności zobaczyli go za stołem. Rozmawiał z nimi. Ich serca musiały być poruszone. Ich serca musiały skakać z radości. Przecież byli na jego pogrzebie. Przecież widzieli, jak umarł. Widzieli przebity bok. A teraz zobaczyli go jako zwycięzcę nad śmiercią. Kto nie byłby z nas poruszony? Być z tym, który parę dni wcześniej został złożony do grobu. Te słowa musiały być gdzieś tam notowane. Mówił o Królestwie Bożym. 40 dni. Umówili się. Jutro o 10 wykład? Tak, dobra. Myślę, że już o 6 czekali. Nikt się nie spóźnił, bo tam był zmartwychwstały. Święte słowa. Nie oddalajcie się z Jerozolimy. Poczekajcie, bo będzie miało miejsce pewne wydarzenie. Czekajcie. Nie powiedział kiedy, ale czekajcie. I oni czekali. A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, nadszedł dzień. Znowu jakiś kolejny dzień, ważny dzień w Bożym kalendarzu. Zaplanowany dzień. To nie był jakiś przypadkowy dzień. To był dzień zielonych świąt. Inaczej było to święto nazwane świętem tygodni. Świętowali tylko jeden dzień. Żydzi mieli trzy takie święta. I w czasie tych świąt musieli zmierzać ten, kto potrafił, kto był na tyle zdrowy. To musiał udać się do Jerozolimy. Pielgrzymi udawali się do Jerozolimy, by świętować. Pozostałe dni trwały trochę dłużej, ale to był tylko jeden dzień. Nie tyle, że wspominali jakieś wydarzenia w czasie tego dnia, ale wyrażali wdzięczność. Izrael rozumiał, że jest coś świętego, że są jakieś święte dni wydzielone z tego kalendarza. Dni, które należy poświęcić Panu Bogu, poznawać Jego wszechmoc, poznawać Jego świętość. Oczywiście te wszystkie inne zajęcia, które im towarzyszyły w ciągu tygodnia, też były święte. Gotowanie obiadu i po kolei każde wydarzenie, to też było naznaczone świętością. Ale spośród tego jeszcze trzeba było wygospodarować taki święty czas, by udać się w takie święte miejsce, by wspomnieć niezwykłą świętość tego świętego, potrójnie świętego. Nadszedł ten dzień. Zgromadzeni na jednym miejscu. Wielu ich było zgromadzonych na tym miejscu. Gdzie to było dokładnie? Ostatnie słowa Ewangelii Łukasza. W ostatnich słowach Ewangelii Łukasza czytamy, że jak Pan Jezus i stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi, Pan Jezus wzięty do nieba, a oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością i zaczęli czekać. I byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga. Może nie w miejscu świętym czy najświętszym, ale na tym miejscu, na tym wzgórzu świątynnym, tam na tym placu świątynnym były zabudowania i być może gdzieś w tym miejscu zaczęli czekać. Jerozolima, święto, ważne święto. I na to ważne święto ściągają pielgrzymi i ściągają właśnie z różnych miejsc. A skąd oni pielgrzymują? Popatrzmy. Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji. Tam byli rozproszeni. W tych miejscach mieszkali. Być może tam zostali po jakichś prześladowaniach, po jakimś wygnaniu, po niewoli babilońskiej. Z tych różnych miejsc, no daleko mieli, pieszo, na osiołkach, na wielbłądach, pielgrzymowali do miejsca świętego, bo był wyznaczony pewien święty dzień. I tak wracają, by po raz kolejny uczcić Najwyższego. Ale są oddaleni od Jerozolimy. I wielu z nich nie zna już języka, jakim posługują się ci w Jerozolimie. Polacy też są rozproszeni po całym świecie. Wielu młodych w Irlandii już nie mówi po polsku. I tak przybywają, bo to ich wiąże, to ich jednoczy. Oczywiście, gdzieś tam w swoich synagogach czytają po hebrajsku, bo tylko tak mogli czytać. Bo to były święte księgi, święty język. Każdy ma swój język, każdy ma swój dialekt. Jest bariera językowa. Bariera językowa to coś strasznego. Parę dni temu mieszkali u mnie goście. Tak wiele im chciałem powiedzieć, to znaczy ja tam dużo nie gadam, ale no, to, co chciałem powiedzieć, to mi się wydawało, że dużo. I nie mogłem. Ja wam kiedyś opowiadałem, że miałem taki przypadek. Musiałem zawieźć pewnego obcokrajowca do Katowic na pociąg, a w Krakowie mój kolega miał go odebrać. No i próbowałem mu to wytłumaczyć, bo oni się nie znali. Oni nie wiedzieli, jak jeden wygląda, ani drugi. No i wkładam tego obcokrajowca do tego pociągu, no i tak jak potrafię, tak mu to tłumaczę, a ta bariera była straszna. I kupiłem w ostatnim momencie banana. I mówię, chopie, banan. Banan to takie troszkę międzynarodowe słowo. Trzymaj go, banan, ty go trzymaj. Tak, pokazuję mu. Jak będziesz wychodził w Krakowie z pociągu, banan. Wysoko. Zadzwoniłem do tego kolegi w Krakowie. Słuchaj, wyjdzie z pociągu taki gościu z bananem. Zjadł go. Bariera językowa. Fatalna sprawa. Jak po raz kolejny zaświadczyć? Jak po raz kolejny powiedzieć, że Chrystus to król, że Chrystus to Mesjasz? Przychodzą z różnych stron, każdy rozmawia gdzieś tam w swoim języku. A Pan Jezus chce ich po raz kolejny gromadzić jak kokosz kurczęta. Po raz kolejny powiedzieć, że jest tym obiecanym, że słowo ciałem się stało, że zamieszkało. A oni nie przyjęli, mimo że przyszedł do swojej własności. Była to wielka ewangelizacja. To była zaplanowana strategia Ducha Świętego. Dosadnie, wyraźnie, wobec wielu. Wielu w Jerozolimie. Setki tysięcy ludzi w Jerozolimie. Nie wszyscy mieli możliwość skonfrontowania się wcześniej z tym poselstwem, że Jezus to Mesjasz. Święto krótkie, tylko jeden dzień. Bariera językowa. Jak dotrzeć z Ewangelią do wielu, którzy posługują się różnymi językami? Czytamy o pewnym wydarzeniu. Piękna strategia. Majstersztyk. Boży majstersztyk. Nagle gdzieś tam ci, którzy są zgromadzeni na tym placu świątynnym w jakimś domu. Skąd o tym wiem? Bo później Piotr przemawiał i przynajmniej 3000 ludzi się nawróciło, żeby wokół jakiegoś domu 3000 ludzi zgromadzić. No wokół mojego może by się dało jeszcze. Nagle szum z nieba. Jakby gwałtowny wiatr. No wielkie wydarzenie, coś się dzieje. Mnóstwo pielgrzymów w różnych językach rozmawiają. Nie wiedzą co, ale słyszą. Szum słyszą, tak? Dźwięk. No więc no, trzeba się zbliżyć do tego miejsca. Zbiegowisko. Zgromadzenie, czytamy w tekście tutaj, że zgromadzenie tam było wszystkich nabożnych spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Dobrze przeczytałem. Nabożni ludzie, zgromadzeni z różnych miejsc, w jednym miejscu. Pan Jezus po raz kolejny chce pociągnąć do siebie. Wielokrotnie przemawiał, wieloma sposobami. Kolejny sposób, jeden z ostatnich sposobów, by pociągnąć tych swoich do siebie. No i zaczynają mówić w językach. Zaczynają używać języków. Ale jakie to języki? Zdziwienie było. Parę razy czytamy w tym tekście, że tu było zdziwienie i zdumieli się i dziwili się, no bo to musiało być zdziwienie. Czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. Słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Ja cię, mój język, po śląsku godo, to jest nasz hop. To był język z akcentem, z melodyką. To był mój język. Ja go rozumiem. A o czym on gada? Wielkie dzieła Boże. Pan Bóg wielki, Mesjasz. Nie może być. Ty słuchasz to samo, ja to samo słyszę. Naprawdę, ja naprawdę. Mój język. Słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Oni przemawiali w autentycznym języku. Tam jest użyte nawet w oryginale takie słowo dialektos. W tych dialektach mówili. Z tych różnych miejsc. Tam były różne dialekty. Tak to funkcjonuje. Akcent, składnia, melodyka. Wszystko im pasowało. Byli zdziwieni i zdumieni. Oni nie mówili do siebie, uczniowie. Oni nie budowali samych siebie. Najważniejsze było poselstwo. To było poselstwo dla tych, którzy byli jeszcze poza Bożym Królestwem. Dla niewierzących. Bo to był znak dla niewierzących. Języki są znakiem dla... Nie dla wierzących, jak powiedział Paweł kiedyś, ale dla niewierzących. Tam byli niewierzący. Oni potrzebowali tego pociągnięcia i musieli usłyszeć wielkie dzieła Boże. I zostali pociągnięci. 3000 ludzi zostało tym poselstwem pociągniętych do Pana Boga. Zdumienie, zdziwienie towarzyszyło temu zjawisku. Ale ci uczniowie, jak mówili w tych językach, to nie mówili, żeby dech został zaparty w sercach tych, którzy słyszeli, żeby mieli dobre samopoczucie, żeby mieli jakieś większe błogosławieństwo. Nie. Oni mówili, bo chcieli powiadomić świat o Chrystusie. I Duch Święty zawsze to robi. Duch Święty zawsze kieruje wzrok na Chrystusa. Duch Święty zawsze to będzie robił i nic nie zmieni. Patrz na Chrystusa. Do swojej własności przyszedł. Patrzcie, nie przyjęli go. Odrzucili, w kazaniu mówił Piotr. To wyście rękami bezbożnych go zabili. I całe kazanie Piotra było chrystocentryczne, bo to czyni Duch Święty. I użył tych języków. Nasz język, mój język. Ja cię, Chrystus za mnie umarł. Nie, nie może być. Wyraźnie słyszeli. Ale wiecie co? Żydzi mieli problem. Bo byli przywiązani do swojego języka. Pan Jezus złamał kolejną barierę. Poselstwo o wielkich czynach Bożych nie po hebrajsku. No nie może być. Ale Pan Bóg tak łamał kolejne bariery. Nie ma Żyda, ani Greka, poganina. Tajemnica to wielka. Kościół, niezwykłe dzieło. Tam jest miejsce dla mówiącego po hebrajsku, po grecku, po śląsku. Jest miejsce. Nowymi językami będą mówić, była obietnica. Takie znaki będą towarzyszyć. I oto nowymi językami mówili. Ale czy mówili niezrozumiałymi językami? Nie. To były bardzo zrozumiałe języki, bo treść była najważniejsza. Te języki stały się nośnikami Słowa Bożego. Informacji, faktu. Bo język jest nośnikiem informacji. A przede wszystkim jest nośnikiem Słowa Bożego, poselstwa Bożego. Przekazywali to poselstwo za pomocą nowego języka. Ale ten nowy język był nowy dla nich, a nie dla tych z Egiptu, Libii. To był ich język, to jest mój język. Dla uczniów to był nowy język. Ale dla tamtych to był mój język. W naszym języku ich słyszymy, jak mówią o wielkich dziełach Bożych. Oni nie byli jakimś medium. Ten język trzeba było tłumaczyć. Mało tego, oni rozumieli, co mówią. To był cud Boży. Tak jak Adam został stworzony i został stworzony z językiem. Dar mu został dany, mógł rozmawiać i on wiedział, co mówi. Tak samo oni rozumieli. Jeżeli językiem zrozumiale nie przemówicie, jakże kto zrozumie? Na wiatr bowiem będziesz mówił. Jakże może ktoś powiedzieć amen, jak nie rozumie? Jak? Oni usłyszeli o wielkich dziełach Bożych. Było ku zbudowaniu, ku przemianie. A tą przemianę później myśmy zauważyli w postaci 3000 nawróconych. Jest potrzebne zrozumienie. Zrobimy mały eksperyment. Shema Izrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Co powiedziałem? No niektórzy może wiedzą. Zacytowałem słowa, które są w 100% natchnione. Pan Bóg to powiedział. Wypowiedział to Pan Bóg. Zapisał na tablicach kamiennych. No to jeszcze raz. Shema Izrael Adonai Elohenu Adonai Echad. No tak mówię, bo czasami, kiedyś tam się uczyłem hebrajskiego. W 100% natchnione słowo. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jeden. To było powiedziane. Ale żebyście byli zbudowani, Co jest potrzebne ku zbudowaniu? Zrozumienie, tak? Jak powiem po polsku, to rozumiecie i można być zbudowany. Jakże może ktoś powiedzieć amen, jeśli nie rozumie? Jak może być zbudowanie, jeżeli nie ma zrozumienia? Słuchacze zostali dotknięci treścią. Nie tyle fenomenem tego, że Galilejczycy mówią w innym, naszym języku, ale treścią zostali przekonani, bo rozumieli. Tubylcy oczywiście byli cyniczni, bo nie rozumieli. I co powiedzieli tubylcy? Drwili z niego, byli cyniczni, młodym winem się upili. Wiecie, mam trochę takich przyjaciół, którzy mówią, że mówią anielskim językiem. Nie, ja tak jestem dosyć uważnym czytelnikiem Pisma Świętego i wielokrotnie aniołowie pojawiali się na ziemi i rozmawiali z ludźmi. W jakim języku rozmawiali? Anielskim? Tak, żeby ten gościu zrozumiał. On musiał zrozumieć, bo treść jest ważna. Zrozumienie jest ważne. Słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Słuchajcie, jesteśmy cząstką czegoś niezwykłego. Cząstką, co narodziło się prawie że 2000 lat temu. Usłyszeli wielkie dzieła Boże. 3000 ludzi się nawróciło. Piotr, tak sobie to wyobrażam, na to powstał Piotr wraz z 11 i podniósł swój głos i zaczął to wspaniałe swoje kazanie chrystocentryczne. I myślę, że tych 11 stało i tłumaczyli kazanie Piotra. 3000 ludzi się nawraca i postanawiają, że będą trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwach. Dusze były ogarnięte bojaźnią Chrystusa. Na treść, którą usłyszeli, zostali przekonani, pokonani. Jesteśmy cząstką tego niezwykłego kościoła, którym zachwycał się Paweł. I Paweł był pokonany. On w liście do Kolosan mówi, że i was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze były złe, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych, niepokalanych i nienagannych. I w liście do Efezjan mówi o Kościele. A Piotr, ten sam Piotr w swoim liście mówi, że wy jesteście rodem wybranym. On was wybrał. Królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Ten fragment, który przeczytałem i który tak troszkę zanalizowałem, jest kluczem do wszystkich pozostałych fragmentów, które mówią o podobnej tematyce. Jest taka zasada w Biblii, że coś, czego nie rozumiem, jakiegoś fragmentu, który jest mniej zrozumiały, wyjaśniam tym, który jest bardziej czytelny. A to jest podstawowy fragment. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że te wielkie czyny dotarły do nas w naszym ojczystym języku. Że możemy budować siebie, że możemy to rozumieć, że Chrystus przyszedł ku naszemu zbawieniu, że jesteśmy uratowani nie srebrem i złotem, ale Jego krwią. Język to najlepsze narzędzie do ewangelizacji. I możemy to, co mamy takiego cennego, Ewangelię, wielkie czyny Boga, że posłał Pan Bóg swojego Syna. Nie ma większej wieści w tym świecie, która ratuje przed wiecznym potępieniem. Możemy tą wieść podawać dalej. Idźcie i głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu na całej ziemi. Była takie zbory, które powstały niedaleko stąd. Słyszeliście o Morawianach? Tu niedaleko za granicą. Czasami ktoś jedzie do Niemiec, to proszę zwrócić uwagę, są takie małe miejscowości, właściwie to teraz rzadko się jeździ tymi miejscowościami, bo autostradę już zrobili. ale możecie zaraz za granicą zboczyć tak troszkę na prawo i będziecie przejeżdżali przez takie miejscowości, które tak dziwnie słowiańsko brzmią. Tam mieszkali Morawianie. Pojawił się taki braciszek, taki hrabia, który się nawrócił, Zitzendorf. I on był przejęty Ewangelią. Wiedział, że to jest coś cennego, że nie ma rzeczy cenniejszej. I zaangażował swoje środki, swoje siły, umysł, serce, żeby poselstwo Ewangelii docierało do wielu. I Morawianie są znani z wielkich misji, jakie prowadzili. Byli czasami biedni, ale mieli wielkie serce. Pojawiło się dwóch takich braciszków. Zapomniałem, jak oni się nazywali. Bo usłyszeli o takiej wyspie, która była niedaleko Indii. I na tej wyspie taki Anglik, to nie był Walijczyk, Anglik założył swoją kolonię. Sprowadził 3000 niewolników. Założył swoje plantacje. A był wielkim ateistą. I powiedział, że nigdy, przenigdy, dopóki on żyje, noga żadnego misjonarza na tej wyspie nie stanie. Ewangelia tutaj przenigdy nie będzie zwiastowana. Usłyszeli o tym Morawianie, dwóch takich młodzieńców. I powiedzieli, staniemy. Byli bardzo kreatywni. Wymyślili sposób, jak tam dotrzeć. Jaki sposób wymyśliłbyś ty? Oni sprzedali się jako niewolnicy. I bracia, siostry z tego zboru odprowadzili ich na statek do Hamburga. I jak już byli na tym statku, otworzyli okienko i zawołali przez to okienko: godzien jest baranek takiej ceny, bo przelał swoją krew za nas. Dwóch młodzieńców, bo wiedzieli, że mają coś niezwykłego. Musieli nauczyć się tamtego języka na tej wyspie, ale Pan Bóg jest wielki. I bądźmy też tacy kreatywni i pamiętajmy, że mamy język, nasz język, że w naszym języku możemy czytać. Nie wszyscy mieli taki przywilej. I bądźmy wdzięczni tym wszystkim, którzy dołożyli trudu, żeby w tej postaci ta księga dotarła do nas. Bo wielu kosztowało to wiele. A dzisiaj dla nas to jest takie oczywiste. Wielkie czyny wielkiego Boga. Amen.